Kochani, dzisiaj będziemy kontynuowali listy Jakuba, ale to nie będzie takie typowe studium, jak do tej pory robiłem. Postanowiłem w tok tego studium wpleść jedno kazanie tematyczne. I temat, który próbujemy dzisiaj omówić, to są kwestie języka, które tak naprawdę poruszałem już dwa razy, ale jest to chyba przynajmniej dla mnie element jakby nauka wynikająca z listu Jakuba, która jest dla mnie dość istotna. Wiecie, no nie wiem, no, czy jest ktoś z was, kto ma całkowicie opanowany język, ale ja stanowczo nie mam. A, Zbyszek! Aha, no dobra. Okej, okay, dobra. Wiecie, ja myślę, że to jest w ogóle na temat języka, kiedy się mówi, to chyba jest to najbardziej uniwersalne nauczanie, ponieważ my wszyscy chyba mamy z tym problemy. Nie? Nie wiem, zdarza wam się często, zdarza wam się coś powiedzieć, zanim pomyśleliście.
Nawet
małomówni
mają
w tym.
Nie,
tak.
Są tak
jak my. W wiatraczkach takich, tak? Czy w gniewie, czy wiecie, czy nie wiem, czasami, wiecie, język to nie są tylko złe słowa, to jest czasami odrobinę inna akcentacja, tak? Odrobinę głośniejsze wypowiadanie niektórych sylab już wystarczy, żeby komuś ciśnienie podnieść. Mówiąc wprost, żeby zgrzeszyć przeciwko bratu czy przeciwko Bogu. Także wybaczcie, że po raz kolejny ten temat będę poruszał, ale uważam, że jest to temat nadzwyczaj ważny. Nadzwyczaj ważny, przynajmniej ja gdzieś w tych okolicach odczuwam jego ważność. Tak bardzo mocno. A zanim jednak zacznę, pozwólcie, że na chwilę chociaż skłonię głowę i się pomodlę. Panie, Panie, racz wybaczyć wszystkie słabości, wszystkie upadki moje. Szczególnie te w tej sferze, o której dzisiaj będę mówił. Panie, sprawmy to słowo dla nas wszystkich. Dla mnie, dla braci, dla sióstr. By przyniosło tą moc, która jest potrzebna do tego, żeby dokonały się w nas wszystkich odpowiednie w tym względzie zmiany. Bo tak jak przed chwilą tu rozmawialiśmy, wszyscy w tych sprawach uchybiamy. Panie, ja nie chciałbym otrzymać surowszego wyroku. Okaż mi, Panie, łaskę swoją. Przemień, Panie, moje serce. Daj mi mądrość, abym umiał mówić zawsze tylko to, co trzeba. Także i dzisiaj, abym powiedział tylko to, co jest zgodne z wolą Twoją. To, co się podoba Tobie. To, co jest prawdziwą potrzebą braci i sióstr. I to, co wynika z Twojego słowa. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kontynuując, przypominam, że list jest autorstwa Jakuba, brata pańskiego. Mówiliśmy o tym, że to jest ktoś, kto mógłby się wynosić z tego powodu, że jest krewnym Pana Jezusa, tak jak to do dziś robią niektóre królewskie rody, twierdząc, że rzekomo są krewnymi pańskimi, co oczywiście nie jest prawdą, żeby nie było wątpliwości. Jakub, brat pański, syn Marii, jak wierzę, i Józefa, mówi o sobie sługa Boga i Chrystusa. Wiemy, że list skierowany jest do diaspory nawróconych Żydów, do braci w Chrystusie, którzy są pochodzenia żydowskiego. To jest docelowa grupa, co oczywiście nie oznacza, że my również nie powinniśmy się z tego listu uczyć. Niewątpliwie pewne rzeczy, na pewno stara natura, są wspólne tak Żydom, jak i poganom. Tu nie ma cienia wątpliwości. I na pewno zbawienie z łaski jest wspólne dla Żydów i dla pogan. Tu też nie ma cienia wątpliwości. Sytuacja jest komfortowa. Brak prześladowań. Jak mówiłem, te wyrażenia, które jest na przykład w 12 wersecie pierwszego rozdziału, które jest mowa o próbie, to jest dokładnie ten sam wyraz grecki, który w 13 oddawany jest jako pokusa albo kuszony. Próba i pokuszenie w tym przypadku to jest jedno i to samo. I tak naprawdę jedyne zagrożenie, jakie mają, jedyne próby, to są od wewnątrz. To są pokuszenia cielesne. Czy wam to coś przypomina? Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, bracia i siostry. Nie jesteśmy prześladowani jak nasi bracia, nie wiem, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, w Pakistanie, w Indiach, Butanie, Północnej Korei i tak dalej. Nie jesteśmy prześladowani. Tak naprawdę jedyne prawdziwe zagrożenie dla naszej wiary jest z naszego wnętrza. No i główny problem, który jest poruszany w tym tekście, to jest rozdwojenie duszy adresatów listu. I to jest poruszane dwa razy, łatwo zapamiętać, w 1:8 i w 4:8. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. I kiedy zobaczymy, no jeszcze może te 4:8 przeczytam. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się i do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Człowiek o rozdwojonej duszy to jest taki, który chce służyć Bogu i mamonie. Który chce jak się to mówi w polskim przysłowiu, Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Który chce jednocześnie być bogaty tu na ziemi i chciałby też trochę skarby w niebie, tak? To jest człowiek o rozdwojonej duszy. I to, co robi Jakub, to przez cały swój list próbuje tych ludzi, którzy mają taki właśnie problem, nakłonić w jedną stronę. Nie muszę chyba mówić, w którą. Nakłonić do tego, żeby widzieli rzeczy z perspektywy wiecznej. I robi to na różne sposoby, dając różne przykłady. Takim szczytowym punktem listu jest tak naprawdę wytrwanie w sytuacji, gdy ludzie są prześladowani ze strony swoich własnych braci dla zysku. I jako przykład szczytową postacią, którą podaje Jakub, jest Hiob, który był wierny, będąc bogatym, i był wierny wtedy, kiedy utracił wszystko. I nie zgrzeszył ustami swoimi. Takie jest świadectwo, które o nim daje sam Bóg. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swoimi ustami. To jest niesamowite świadectwo. Więc nie zdziwcie się, że jednym z istotniejszych tematów listu Jakuba jest kwestia języka. Przechodząc dalej, nie wiem, co się stało. O, już wiem. Zrobiłem taki przekrój. Przekrój tego listu pod pewnym kątem. Także dziś na podstawie listu Jakuba, oczywiście będziemy się też odnosić do innych tekstów w Piśmie Świętym, ale dzisiaj będziemy mówili o języku. Gdyby chcieć inaczej zatytułować moje dzisiejsze kazanie, to mogłoby ono brzmieć tak. Co list Jakuba mówi o sprawie języka? Jaka nauka z listu Jakuba wypływa, praktyczna nauka dla nas w kwestii języka wypływa z listu Jakuba? Pierwsza rzecz. Ważność tematu. Już pewne rzeczy tutaj zahaczyliśmy. Pewne powtórze, które uważam za szczególnie ważne z poprzednich moich nauczań. Natomiast jeśli popatrzymy na Biblię, to pierwszą księgą, która bardzo często o języku mówi, to jest Księga Przysłów. Salomon sprawy języka wkłada między te najważniejsze. Nawet głupiec, kiedy zamyka swoje usta, uchodzi za mędrca, mówi. Tak? To jest najbardziej znane, nie? No, pamiętajmy o tym czasami, kiedy niezbyt mądrze mielibyśmy coś powiedzieć, okej? Okay? Usta sprawiedliwego są krynicą życia. Lecz usta bezbożnego kryją bezprawie. No to jest jedno z wielu przysłów na temat języka. Kiedy się czyta Księgę Przysłów, to tam tych przypowieści na temat języka jest po prostu wiele. Tych przysłów, tak? Czy mądrości dotyczących języka. 14.3. Mowa głupca jest rózgą na jego grzbiet, lecz mędrców szczegą ich wargi. To jest kolejna. Wybaczcie, ale nie zacytuję jej dzisiaj wszystkich. Odsyłam do Salomona. Jak śpiewała Grażyna Pawlas, lubię do Salomona chodzić. Taka stara piosenka, wiecie, z czasów, kiedy się nawracałem. Wiele lat temu, piękna. Bo on do nagany doda również i radę. Szkoda, że tych piosenek dzisiaj nie ma. Nie wiem w ogóle, co się z tym stało. Nawet w internecie nie ma Grażyny Pawlas. To nie z tych Pawlasów z Palowic, nie. Pan Jezus Chrystus w 15 rozdziale, tłumacząc kwestię pokarmów między innymi, mówi swoim uczniom wprost, że nie to, co do człowieka wchodzi, to go kala. Wiecie, była kwestia pokarmów czystych i pokarmów nieczystych. Izraelici bardzo wielką uwagę przykładali do tego, ale Pan Jezus mówi tak, że to, co wychodzi z ust. A co wychodzi z ust? To, co jest w sercu. Kochani, to, że mamy zmienione serca, to powoduje, że od czasu do czasu wychodzi to, co jest dobre. Niestety, czasami nasza stara natura też dochodzi do głosu. Ja bym powiedział, że czasami to jest delikatnie ujęte i niezwykle elegancko. Temat jest ważny. Temat jest ważny, ponieważ to, co pochodzi z serca, to wychodzi na zewnątrz. Temat też jest ważny w tym kontekście, że na przykład Piotr uczy, że mężowie mają być pozyskiwani przez kobiety chrześcijanki bez słowa. To ci dopiero wyzwanie.
Dla kobiet.
Wiecie, faceci też gadatliwi bywają, ale statystycznie jednak, wybaczcie, drogie siostry, no. Bez słowa mają być pozyskiwani dla Pana. Czyli kwestia opanowania języka, nawet jeśli ten tekst nie mówi wprost o mówieniu, on mówi o niemówieniu, to jest również kwestią opanowania języka. I to jest sprawa bardzo, bardzo ważna. Powinniśmy myśleć o tym w kategoriach również zbawienia naszych bliskich. Zbawienia naszych bliskich. Słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem, kiedy byłem bardzo młody. Dzięki Bogu Bóg raczył mnie użyć w kwestii nawrócenia jakichś tam ludzi. Ale wiecie, moja rodzina się nie nawróciła. Ani moja mama, ani mój brat. Ale gdybyście usłyszeli głupoty, które im opowiadałem.
To się nie dziwisz.
No. No. Oczywiście to jest zawsze nawrócenie z łaską Bożą. I wiecie, mnie też chrześcijanie opowiadali różne głupoty, ale Pan w jakiś sposób cudowny zatykał moje uszy na te głupoty i otwierał je na to, co było ważne. I tak robił, dopóki coś tam we mnie nie ukształtował. Bóg tak potrafi. Natomiast wiecie, Bożym planem jest, abyśmy Bożą wolę znali, a nie byli prowadzeni jak wół, czy jak osioł uzdą i wędzidłem. Mamy znać Bożą wolę, mamy postępować według niej. Tak jest Boży plan. Nie, żeby Bóg musiał korygować w cudowny sposób to, co my chlapniemy tam czy owam. Bez słowa pozyskani. No i wreszcie z samego Jakuba, ten najważniejszy werset. Kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Ja sprawdzałem to słowo, ono znaczy tyle, co dojrzałym. Doskonały to nie oznacza tego, to nie jest tak, to nie jest bezbłędny, to nie jest perfekcjonista, To nie jest ktoś, kto jest całkowicie już taki, wiesz, wiecie, no, taki jak Chrystus w pełni, który ani razu nie zgrzeszył swoimi ustami. To jest ktoś, kto jest dojrzały. Dojrzały w sensie taki, nie wiem, jak mężczyzna w stosunku do chłopca. O tego typu doskonałość chodzi. Chłopiec jest jakby niedoskonałym mężczyzną w tym znaczeniu tego słowa. W tym sensie, że niedojrzałym. Jest mężczyzną w zalążku. Tak? Będzie kiedyś, tak? I ponieważ mamy dążyć do duchowego wzrostu, w związku z tym z jednym z najistotniejszych rzeczy, którą mamy do zrobienia, to jest właśnie zapanowanie nad tą sferą naszej aktywności, która wiąże się z ustami. A to jest trudne, to jest wręcz niewykonalne, o czym już mówiłem. Nikt z ludzi nie zdołał opanować języka tego knombrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu, jak pisze ten sam Jakub. Ale za chwilę daje nadzieję. Mówi tak, że z dobrego źródła będzie wypływać słodka woda. To, co nie jest możliwe dla nas, dla naszych dobrych postanowień, dla naszych, to jest możliwe dla Boga. O ile uczynimy według tego przepisu, który Bóg nam daje. O ile poddamy się rzeczywiście Jego prowadzeniu w tej kwestii. Ja tu nie mówię o prowadzeniu jako o jakimś, nie wiem, mistycznym przeżyciu duchowym, prowadzenia duchem, jakby niektórzy chcieli. Chociaż, wiecie, owce moje znają mój głos. Bóg mówi do naszych serc. Ci, którzy znają Pana, ci doświadczają jakiegoś rodzaju Bożego przemawiania w swoim wnętrzu i nie do końca potrafimy to nazwać. Jest to na pewno coś innego na przykład niż proroctwo. Ponieważ proroctwo miało autorytet, czy ma autorytet taki jak Pismo Święte. Ale jest jakiś rodzaj Bożego głosu. I widzę, że kiwacie głowami, czyli rozumiecie, o czym mówię. Jest coś takiego, że Bóg nas prowadzi. Ale to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to jest raczej to, o czym Bóg przez swojego ducha i sługę Jakuba po prostu nas poucza w taki normalny sposób. Nie niczym w zwierciadle i w zagadce, ale twarzą w twarz. Jakub po prostu mówi pewne rzeczy otwartym tekstem, aby się po prostu do nich zastosować. I o tym chcę dzisiaj mówić. Kwestia narastania tematu grzechów w liście Jakuba. Pierwszy grzech, który jest tam wymieniony, to jest wymieniony w 1:13. Niechaj taki, gdy wystawiany jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. I to jest pierwszy grzech, który wymienia Jakub. To jest oskarżanie Boga o kuszenie nas. Kochani, zastanówmy się nad tym. Oprócz takich ogólnych stwierdzeń, ludzie bardzo często, bardzo, bardzo lubią przypisywać Bogu winę. Piosenkę taką słyszałam, nawet to nie ja byłam Ewą, tak? To nie ja zjadłam drzewo, nie. Słuchajcie, takie przypisywanie Bogu winy. Bóg nas źle stworzył, bo mogliśmy nie upaść. W końcu kto posadził to drzewo w ogrodzie Eden, mógł posadzić tylko jedno? Czemu nie było płotka, o, tak? Nie? Czemu żeby Ewa drabinę chociaż musiała wziąć, nie? A czemu był taki ładny? Mógł być brzydki. Wtedy by część przynajmniej tego pożądania, które ona miałaby, odpadło. Słuchajcie, zastanówmy się, czy w naszym życiu czasami tak nie robimy. Że próbujemy zwalić na Boga coś, co jest okolicznością, w której mamy po prostu wytrwać w Panu. Ja wam powiem, dla mnie najcięższą próbą jest prowadzenie auta. Ja się cieszę, że ostatnio Paweł jedzie i ja nie muszę, bo ja się denerwuję nawet nie jedną dziesiątą tego, co zwykle. Wiecie, wszystkie osły, barany, woły i tak dalej. Rozumiecie, o czym mówię, tak? Bardzo, bardzo dobrze, tak? Dobra. I co? I nie zdarzyło wam się tak, czasami, że nawet wiecie, to nawet nie musi być konkretnie ukierunkowane, nie wiem, no przyjeżdżasz do skrzyżowania i akurat przed tobą zapala się czerwone, nie? I taka pretensja, nie? Czemu znowu na mnie? Nie mogłoby tak jeszcze sekundę dłużej się palić, nie? No, czy różne sytuacje, w których stajemy wobec ludzi? Kiedy ludzie, no panie, czemu to na mnie spadło, tak? Oskarżanie Boga. Czy przypadkiem nie robimy czegoś takiego gdzieś podświadomie nawet? Sprawdźmy nasze serca. Chęć mówienia, niechęć do słuchania. Jak śpiewa Bartek Loc, słowa nam służą do słuchania, a przecież wszyscy uszy mamy. Kiedy myślimy o słowach, to co nam przychodzi pierwsze do głowy?
Mówienie.
Mówienie, nie? Ale Bartek w swojej piosence zauważył słuszną kolejność. Słowa nam służą do słuchania. Znaczy to Bóg wypowiedział pierwsze słowo. On rzekł i się stało. On powiedział, a tak było. Więc słowa nam służą do słuchania. I ten werset 1:19. Wiedzcie to umiłowania, bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. O, nieskory do gniewu, nieskory do mówienia. Wyższy naturalnie jest ten, który mówi, od tego, kto słucha. Do czego jestem chętny? Do mówienia czy do słuchania? Zastanówmy się nad tym. Niepowściągliwość języka, pobożność w słowach. 1:26-27. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Moim zdaniem tutaj się rozpoczyna pewnego rodzaju zestawienie czynów i słów, do których później dochodzi Jakub, kiedy mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale tu jest jakby taka pierwsza rzecz. Ja nie wiem, czy tu chodzi o to, że ten ktoś powiedział i nie zrobił, czy też na przykład zrobił i rozgłosił. Ale oba stany to są za obie z tych rzeczy, za taki czy za taki czyn, jakby no nie ma nagrody w górze. Bo człowiek albo nie czyni tak naprawdę nic, albo odbiera nagrodę se od ludzi już, tu na tym świecie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje. Wiecie, mamy taką tendencję w naszych sercach, żeby widząc kogoś w potrzebie, powiedzieć coś na ten temat. Problem polega na tym, że my jako ludzie, kiedy coś mówimy, to czujemy się już tak, jakbyśmy to zrobili. I to jest pułapka. Doświadczyliście tego? Bo ja tak. Kilka razy przynajmniej, albo może nawet więcej niż kilka. Że powiedziałem coś na temat jakichś potrzeb kogoś tam i moje serce zostało oszukane, tak jakbym to zrobił. A nie zrobiłem. A czystą, nieskalaną pobożnością jest to nieść pomoc sierotom i wdowom. Nie jest mówić o tym, jak bardzo potrzebujący są nasi bracia gdzieś tam, tak, ale coś konkretnego w tej sprawie robić. Wznosić modły. Nie wiem, nieść jakąś pomoc. I tak dalej. Przy okazji tej pomocy dobrze się zastanówcie, zanim wpłacicie jakieś pieniądze na cele jakiejś organizacji, która mówi, że niesie pomocą naszym braciom. I sprawdźcie, czy rzeczywiście istnieją jakieś dowody na to, że ta organizacja to robi, bo być może całe te pieniądze idą na pensje prezesów i tak dalej, i tak dalej. Może, ja nie mówię, że tak jest, ale czy istnieją jakieś materialne dowody na to, że oni rzeczywiście jakąś pomoc niosą? Bo w tym samym liście, i to jest zatrważające, pisze o tym, że są pewni ludzie, którzy żyli na ziemi w zbytku, to jest 5:5, i w rozkoszach utuczyli swoje serce w dniu rzezi, tam jest dosłownie tak, w dniu rzezi, ciągnęli zyski ze śmierci swoich braci. O tym tu jest mowa. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Pomyślcie o tym, że są też tacy ludzie. Ale jeśli możemy coś zrobić, to zróbmy. Umacnianie pychy bogatych. 2, 1, 4. Już nie będę czytał, bo czas leci. To jest to 1000 tu. O, bo masz pierścienie. A ty usiądził pod nóżka mojego, boś niewolnik. To jest poprzez takie słowa tak naprawdę pogłębia się problem tych ludzi, którzy coś mają. Aż oni nie tylko teraz mają, ale oni teraz zauważają, że wszyscy im się w pas kłaniają, nawet w zborze. Gdzie podobno bracia są równi przed Chrystusem. Wiecie, również w dzisiejszych czasach istnieją środowiska chrześcijańskie, w których bracia, którzy są bogaci i oddają regularnie swoją dziesięcinę, to dla nich istnieją pewne szczególne względy. Jak, czy naprawdę równo w swoich słowach, w swoich czynach traktuje braci? Tych, którzy mają, tych, którzy nie mają, tych, którzy są wykształceni, tych, którzy nie są wykształceni. Braćmi jesteśmy. Wiara w słowach, o tym już mówiłem. Czy coś pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Często ludzie dzisiaj w dzisiejszym chrześcijaństwie ewangelicznym bardzo dużą rolę przykłada się do tego, żeby składać świadectwo, mówić, ewangelizować, nawracać. Tylko problem polega na tym, że takie mówienie, nawracanie, ewangelizowanie, nauczanie innych, to może być coś całkowicie fałszywego z gruntu. To może być wiara, która polega wyłącznie na gadaniu. A pamiętajcie, że gadanie oszukuje nasze serce. To, co mówiliśmy wcześniej. Wiara bez uczynków to jest dokładnie taka, jeśli ktoś jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, a prawdziwą pobożnością jest znieść pomoc sierotom, to jest dokładnie to. Jemu się zdaje, że on wierzy, ponieważ on mówi o swojej wierze. A to jest fałszywa wiara. To w ogóle nie jest żadna wiara. Demony mają lepszą pod tym względem. One wierzą i drżą chociaż. A taki człowiek nie drży, on jest pewny, że on jest w wierze. On przecież tak wiele o Chrystusie mówi. Znacie takich? Mhm. Aha. Wielu. Całe armie. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie popularna postawa. Wiecie, bo on kiedy zaczyna kazanie, to on już płacze prawie. To nic, że nic nie powiedział. Albo powiedział same frazesy, a jego życie jest katastrofą. Jak to pisze, nie pamiętam teraz, że życie ich jest zaprzeczeniem Bożej mocy. Czyli po prostu żyją jak wieprze. Tak się zachowują, ale dużo mówią na temat Chrystusa, zbawienia, miłości Bożej. Wiara bez uczynków. Wiara z gadki. Nie jest żadną wiarą. Brak czynów usprawiedliwiany dobrym życzeniem. 2:15-16. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś by im powiedział: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dałby im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Kochani, ja wiem, że siostra taka ma problemy takie, ale ja jej dobrze życzę. Niech jej Pan błogosławi. To jest coś takiego. I te dobre życzenie, to, że ja tej osobie dobrze życzę, już oszukało moje serce. To jest dokładnie wiara bez uczynków. To jest dokładnie to, o czym mówi Jakub. Popatrzcie, że znowu nasze usta coś wypowiadają, a nasze serce jest uspokojone. Fajnie, spokojnie. To, że mówisz, to cię usprawiedliwia. Tak? Usprawiedliwia nas to, że mówimy. Tak i wiara. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Nie da się pokazać wiary bez uczynków. Można opowiadać o wierze, można jakieś twierdzenia teologiczne, ale nie da się pokazać wiary bez uczynków. Pamiętajmy o tym, że to jest figura niemożliwa. No i teraz bardzo dobra doktryna. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Teraz jest dany przykład Abrahama. Potem jest dany przykład Rahab. Nierządnicy, która nie tylko uwierzyła w swoim sercu, podobnie Abraham, nie tylko uwierzył w swoim sercu, że Bóg wzbudził, ale on zrobił konkretne kroki. On był gotów złożyć swojego własnego, jednorodzonego syna Izaaka na ołtarzu po prostu jako całopalenie. On szedł na górę, miał nóż, ogień, tak? Czujecie to? Bóg go powstrzymuje w ostatniej chwili, posyłając swojego anioła. Rahab nie tylko widziała czyny Jahwe, Boga izraelskiego, ale ona postanowiła dopomóc w tym dziele. Przyjąć wysłanników, szpiegów, którzy poszli przeszpiegować Jerycho, tak? I przyjęła ich. Dodała uczynek do swojej wiary, bo wiara bez uczynku pozostaje tylko pustą gadaniną, która oszukuje nas samych. No i to już mówiliśmy, niech niewielu będzie nauczycielami, gdyż surowszy wyrok otrzymamy, ponieważ wszyscy uchybiamy w mowie. I tyle na ten temat. Nie powiem na ten temat więcej, bo nie chcę jeszcze surowszego wyroku dostać. Może Pan będzie miłosierny. Następnie mamy obrazy. Trzy, a potem jeszcze trzy. Tak, struktura. I to już mówiłem, więc pozwólcie, że tylko krótko to przypomnę. Tam jest od 3:3. Jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Małe wędzidło, wielki koń. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem. Ten ster nie jest maleńki, ale ten okręt jest ogromny, wierzcie mi. Tam, dokąd chce wola sterniku. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Mały ogień to jest ten trzeci obraz. I płonący las. I język jest ogniem. Język jest pośród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Ja ostatnio zwracałem uwagę, że ten bieg życia jest nawiązaniem, tam dosłownie jest krąg genezis. Czyli to mówi coś o pochodzeniu. Pamiętajmy, że pochodzimy od Adama i Ewy. Pamiętajmy, jak rozpoczął się grzech. Od rozmowy nie Ewy ze swoim mężem, ale Ewy z wężem. Kobiety, nie mylcie męża z wężem. W każdym razie od rozmowy i to pokuszenie poczęło, urodziło grzech. Grzech, kiedy dojrzał, spowodował śmierć. Śmierć Adama i Ewy. To jest nasze pochodzenie, chociaż Ewa nazwana jest matką wszystkich żyjących. Zresztą popatrzcie, że w 8 wersecie mamy nawiązanie do tego. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego knombrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Jad, żmija, wąż, Eden, genezis, nasze pochodzenie. Nasze naturalne pochodzenie, nasza natura. Język napędza naszą naturę. Wypowiadając coś w taki sposób, jak tutaj do tej pory było mówione, przysługujemy się naszej starej naturze. Ona się wzmacnia, nabywa sił, a że karmi się wszystkim, bo jest takim, wiecie, ścierwojadem, karmi się wszystkim, no to łatwo jej jest urosnąć. Tej świętości jest trudno urosnąć, bo ona jest wybredna. Ona karmi się tylko Słowem Bożym. A to już zdążyłem powiedzieć, że chodzi o genezis. No jest ten czwarty obraz, który wynika z tego trzeciego. To jest płonący las. Kolejne obrazy. 10 do 12. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i... od 9. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, rodzi oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. I tu jest mowa o naszym pochodzeniu. Tak naprawdę, kim jesteśmy? Słonym czy słodkim źródłem? Czy jesteśmy oliwką, czy... co to tam jest? Figowe. O, to jest drzewo figowe. Nie rodzi oliwku. Figa rodzi figi. Jabłoń, jabłka. Grusza, gruszki, tak? Nie szuka się gruszek na wierzbie. Nawet jest powiedzenie takie, po prostu według rodzaju swego. To kim jesteś, tym będą w jakiś sposób tryskały twoje usta, gdyż z obfitości serca mówią usta. No i winogrono i figa. To figowiec rodzi figi. Nie winna latorośl. I to jest jakby z kolei to kryterium gatunkowe, które daje nam, którzy uwierzyliśmy w Pana, nadzieję pewną. Odniesienie do innych miejsc Pisma. Już nie otwierajmy, tylko po prostu czytajmy to, żeśmy czytali przed chwilą. Rzymian. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Posłuchajcie, jak mówią ludzie nie nawróceni. Nawet ci kulturalni. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. To są wyjątki z psalmów. Marek Kaczmarczyk robił kiedyś taką analizę. Knują zdradę. Jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i goryczy, gorzkości. Gorycz, przekleństwo, zdrada, jad, trupi odór. No co potrafi robić trup? Tylko jedną rzecz. Śmierdzieć. I to właśnie jest coś, co jest coś, co możemy obserwować wokół, na każdym kroku. I widać, jak ludzie pogłębiają się w tym coraz bardziej. W tej chwili nawet dobrze, nawet tak zwane panienki z dobrych domów rzucają mięsem na każdym kroku. Zmienia się to. Jeszcze w czasie mojej młodości nie wszyscy jako przecinka używali pewnego powszechnie używanego wyrazu. Dzisiaj używają go wszyscy prawie. Mówi się nawet o słowach nieparlamentarnych. Jeśli przesłuchiwaliście te tak zwane taśmy z afery taśmowej, to parlamentu to już w żaden sposób nie dotyczy. mowa nieparlamentarna jest obecna w parlamencie na każdym kroku. Nie? No to jest to. To jest coś, co robią ludzie. I zwróćcie uwagę, że ta ich dzikość, to co mają w sercach, napędza ich usta, a ich usta napędzają tą ich dzikość. To jest taki krąg jakby, który się w nich gdzieś tam toczy. Coraz bardziej, coraz szybciej, coraz niżej do piekielnych czeluści. Potem dochodzi fascynacja Lucyferem i jego buntem jeszcze. I w takim społeczeństwie już w tej chwili w zasadzie zaczynamy żyć. To jest coraz bardziej powszechne. Byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. To jest naturalny stan ludzi. Nie myśl, bracie Zbyszku, że jeśli dobrą robotę zrobimy tam, gdzie pracujemy teraz razem, to tam ci ludzie będą nas lubić. Następnym razem, kiedy tam przyjadę, to usłyszę znowu ten. No tak. Tak, bo ludzie są znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Oczywiście nie mówią sobie tego w oczy. No, czasami mówią. Ale zazwyczaj mają takie, wiecie, miłe miny, miłą powierzchowność, nie? A kiedy tylko się odwrócisz plecami, to pomiędzy sobą mówią na twój temat. A kiedy ta osoba odwróci się plecami, to te dwie zaczynają mówić na temat tamtej trzeciej. Myślicie, że dobre rzeczy? Niedobre rzeczy. Aż ludzie są nienawidzący i nienawidzący się, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Takie świadectwo jest pisma. To się oczywiście przekłada na mowę. Pamiętajmy o tym stanie i myślmy o tym, kiedy rozmawiamy o innych w czasie, kiedy oni nie mogą tego słyszeć. Trudne. Bardzo trudne. To jest jeden z elementów opanowania mowy. Wiem, że są pewni chrześcijanie, którzy mają zasadę taką, żeby nigdy o nikim nie mówić nic złego. Nie uważam, że jest to biblijna zasada w pełni, ponieważ Pan Jezus czasami mówił coś o na przykład o faryzeuszach przed uczniami swoimi, co było negatywne bardzo. Natomiast ja rozumiem, z czego ta zasada wynika. Ta zasada jest pewnego rodzaju, być może troszeczkę przesuniętym do absurdu, ale jest reakcją na naszą naturalną skłonność do mówienia o innych zła. Posłuchajcie sobie wiadomości jakichkolwiek. Ja telewizora teraz nie mam, to nie słucham. Ale 90% albo 90 kilka to są wiadomości złe. Bo ludzie najchętniej myślą i mówią o tym, co jest złego. Bo to ich nakręca. Bo tacy jesteśmy. Dzięki Bogu już trochę przez Boga zmienieni. Ale to wciąż jest jeszcze prawda o nas. No i Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: zasadźcie dobre drzewo. Nie wiem, czy czujecie, że Jakub nawiązuje do Pana Jezusa w tych figach i w tych... Nie? Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo i plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Plemię żmijowe. Znowu jest nawiązanie do ogrodu, do żmii, od której się to zaczęło wszystko. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? No tylko przez obłudę. Które jest najbardziej ohydnym, znienawidzonym przez Boga grzechem. Chyba, że jesteśmy drzewem dobrym, który zasadził Pan. To wtedy, niestety, musimy podejmować walkę z naszą starą naturą. Ale pamiętajcie, bracia i siostry, żeby nie składać swej nadziei w naszej walce. Bo my nie jesteśmy swoimi zbawicielami. Naszym Zbawicielem jest Pan. To On może przemienić naszą starą naturę tak, żeby była naturą nie żmii, ale baranka. baranka, nie żmij. Wiecie, niektórzy próbują robić takie kudłate żmije, to znaczy, nie wiem, łuski nastraszać, wilka kręcić na lokówkę. Ja nie o tym mówię. Tlenić mu włosy, żeby był bielszy. Ja mówię o prawdziwej zmianie, która następuje w sercu. I to jest coś, co robi Pan. A co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy mówimy, że to, co nas kala, to jest coś, co pochodzi z wnętrza. 3:14. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, jest mowa o stosunku do braci w Panu, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. To jest jeszcze gorszy stan. Jeszcze gorszym stanem jest to, kiedy jestem pełen gniewu, pełen nienawiści w stosunku do swojego brata, pełen złych uczuć, a udaję, że wszystko jest dobrze. To jest grzech faryzeuszy. To jest grzech, którym Pan nasz szczególnie się brzydził. Pamiętajmy o tym. 3:16. Kłótliwość. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Zazdrość i kłótliwość. Kolejne grzechy języka. Teraz spory. 4:1. Skądże spory, skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo źle, bo nie prosicie. Rozumiecie? Ludzie próbują rozwiązać swoje problemy. Problemy, które mają w życiu, nie wiem, z brakiem jakichś środków, ze swoimi pragnieniami, które chcieliby spełnić. On by chciał na wyspy kanarkowe, ten by chciał gdzieś tam, ten by coś tam chciał dostać, ten by chciał, nie wiem, jakoś w lepszym mieszkaniu, najlepiej w domku żyć, ten potrzebuje nowe auto. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe same w sobie. Ale jest pytanie, w jaki sposób podchodzimy do tych rzeczy, które byśmy chcieli, albo do tych rzeczy, których potrzebujemy. Czy podchodzimy do niego tak, jak ci Żydzi tutaj, nawróceni Żydzi, którzy wykorzystywali swoich braci, którzy toczyli z nimi walki i spory. Rozumiecie? Są tylko dwie optyki patrzenia na ten świat. Pierwsza jest taka, że widzę, co ma mój brat, i stwierdzam, że to by mi się przydało i teraz muszę tak spowodować, żeby to jego zostało moim. To jest pierwszy sposób. A drugi to jest ten, o którym piszę w drugim wersecie. Nie macie, bo nie prosicie. Czy naprawdę wierzymy w to, że Bóg jest władcą całej ziemi? I że to Jego jest wszystko. Każdy sam jest w zagrodzie, jak gdzieś pisze. Zwierzęta polne, gwiazdy na niebie, ptaki powietrzne. Wszystko jest Jego. Nawet te najściślej strzeżone tajemnice w tych skarbcach tych bankierów. Nawet łodzie podwodne, które pływają gdzieś w głębinach oceanu, napędzane reaktorami atomowymi. To wszystko nie należy do Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii. To wszystko należy do Pana. Ten piękny Porsche, za którym się oglądaliśmy gdzieś tam, tak? Ten właściciel jest taki dumny, że on ma taką brykę. Nie wie. To wszystko należy do Pana. Nawet on należy do Pana. Nie macie, bo nie prosicie. Mamy brzydką salkę? Brzydką mamy, przydałaby się nowa, nie? Czemu nie mamy nowej? Może dlatego, że nie prosimy. Zastanówcie się nad tym. Bracie i siostro, ile czasu modlimy się o potrzeby zboru? O nasze własne potrzeby. cielesna modlitwa, to jest kolejny problem. Wiarołomni. Przepraszam, trzeci. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Rozumiecie, co to jest namiętność? Zaspokojenie swoich namiętności. Cielesna modlitwa. Modlitwa, która jest niby przychodzeniem do Pana, ale której motywem nie jest prawdziwa potrzeba. Nie jest naprawdę to, co jest mojego brata, co jest zboru, to, co jest wolą Pańską, tylko jest moje pożądanie. To ja pożądam takiego pięknego auta, jak ma mój sąsiad. No, i to ja pożądam takiego wielkiego... Wiecie, jak to w tym żarcie było? Ty też byś chciał mieć tyle tych krów, które ma twój sąsiad, nie, żeby jemu ty chociaż zdechł. Rozumiecie to? Pożądliwość może też być powodem do wypowiadania modlitw, ale te modlitwy nie będą wysłuchane, bo Pan wysłuchuje tylko tych, które są zgodnie z Bożą wolą. I wreszcie bluźnierczy osąd, o którym mówiłem. I tu troszeczkę się zatrzymam. 4:11-12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon lub osądza zakon. Jeśli osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ty, ten, który może zbawić i zatracić. Ty kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Przede wszystkim wyrażenie obmowa w Grece sprawdzałem, znaczy tyle samo, co oczernianie. Grecy nie rozróżniają, czy mówi się prawdę, czy nieprawdę. U nas jest rozróżnienie na obmowę i oczernianie. W Grece takiego rozróżnienia nie ma. Mówienie złych rzeczy o kimś, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe, podpadają pod ten paragraf. Krótko mówiąc. Jest natomiast problem. Tutaj powiemy, że nie mamy sądzić braci, a na przykład 1 Koryntian Paweł mówi tak, czyż nie waszą rzeczą jest sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Czyli jakby... Mamy pozornie konflikt dwóch tekstów. Jest więc pytanie, o jaki tu może chodzić osąd? Ja jako punkt odniesienia przyjąłem to oczernianie, to obmawianie. To obmawianie, które jest, przychodzi nam z taką łatwością. Moim zdaniem to są dwa punkty. Pierwszy to jest osąd czyichś motywów. I ja już mówiłem o tym, ale krótko chcę przypomnieć. I drugie to jest zastosowanie biblijnych zasad nie do własnego życia, ale do życia swoich braci i sióstr. I za chwilę spróbuję wam pokazać kilka przykładów tego typu postaw. Najpierw punkt pierwszy. Co zrobimy, jeśli powiemy, że brat Iksiński zrobił coś tam, bo jest pyszny? Pyszny? Czy jesteśmy w stanie wiedzieć, że ktoś jest pyszny? Ta siostra nosi taką piękną sukienkę, bo widocznie jest nieskromna. Możesz wiedzieć, czy ktoś jest skromny? W tym zborze nie śpiewają z pielgrzyma, bo widocznie są cieleśni. O! Ten brat nie ma pracy, bo jest leniem. Ta siostra śpiewała na tej ewangelizacji, bo jest ekumenistką. To jest zdanie, które usłyszałem na temat Asi Rzeczniok. No bo tam występował jakiś inny brat, który jest ekumenistą. No wniosek, skoro ona występowała w tym samym miejscu, to jest ekumenistką. Ja zapytałem Asi o to. Asia mówi tak, a kim jest ten człowiek? Okazało się, że ona w ogóle nie wie, kim on jest. Tylko tyle. Ale już ktoś wyciągnął wniosek. Już ktoś dokonał osądu czyjegoś czynu. Jego motywów. Te zdania łączy próba przypisania sobie możliwości, które posiada sam Bóg. To jest możliwości poznania serc innych. Kiedy słyszysz Boże Słowo, to masz je zastosować do samego siebie, a nie do twojej braci, a nie do twojego brata, ani do twojej siostry. To jest bluźnierstwo. Człowiek nie może być równy Bogu. No i kolejny przykład. Ta siostra nosi taką piękną sukienkę, bo jest nieskromna. A, ale mamy paragraf na to. Pierwszy do Tymoteusza 2:9. Ja widzę, że Beata się z Kasią... Siostry, to opowiedzcie o tym, jak to było. Że ostatnio, kiedy o tym mówiłeś, mówiłem, siedziałabyście obok siebie i... No, śmiało.
Nie, bo ty o tym mówiłeś i ja... Kasia miała spodnie ubrane i ja mówię, tak sobie taka myśl mi przyleciała, no, na nabożeństwo. Znaczy, nie wiem, czy mi przyleciała, ale można tak powiedzieć, że nabożeństwo i w spodniach, a Kasia spojrzała, że jestem w sukience i mówi, no, bo ta jest w sukience, bo chce się pokazać i ten. I tak, żeśmy rozmawiały i Kasia mówi, wiesz co, ja ubrałam spodnie, bo jestem przeziębiona. A ja jej powiedziałam, a wiesz, dla mnie właśnie dowodem pracy nad sobą, nad swoim lenistwem jest to, że chciało mi się ubrać sukienkę, a nie odwrotnie, że... No, także widzicie? Te nasze myśli, żeśmy skontrolowały, nie? Że można łatwo kogoś osądzić.
Nie, po nie. Na podstawie pozoru. A pierwszy od Tymoteusza mówi, że kobieta ma być odziana skromnie.
Tylko, że skromność to jest... Właśnie, jakie, to
właśnie. To, a czym zmierzyć skromność? Tak, no. Czym zmierzyć
ktoś
skromność?
Mówi, że przed kolana 2 centymetry, to już
a to będziemy jeszcze mówić.
No,
ten brat ma za długie włosy. Pisze, że mężczyzna ma być albo ogolony, albo ma mieć krótkie włosy. Ale pytanie, jakie to są długie? Ile centymetrów? Przepraszam cię, Darek. Ale nie martw się. Nie martw się.
Za długich nie masz.
Za długich na pewno nie masz. Ale jakie to są za długie? Ja nie wiem. Naprawdę nie potrafię powiedzieć. Gdzieś tam czuję coś na ten temat. Ale rozumiecie? To nie ja mam oceniać włosy Darka.
To swoje.
Ja mam oceniać swoje własne. Tak? Ja mam oceniać swoje własne. Słowo, które wypowiada Bóg, ma przede wszystkim mnie osądzać, a nie to ja mam osądzać innych braci. Bo wtedy jestem jego sędzią, a nie bratem. Ta siostra ma za krótkie włosy, no to analogicznie. Ten brat nie powinien łamać chleba, bo... O! Kiedy przynajmniej pierwszy do Koryntian, to się dowiemy, że tam niech wtedy każdy siebie osądza. Ty nie masz osądzać, czy twój brat ma łamać chleb. To on ma osądzać siebie, a ty osądź siebie. To wystarczy. Jeśli to zrobisz dobrze, to wystarczy. To małżeństwo ma tylko jedno dziecko, bo oni są wygodni. A pisze, rozmnażajcie się. Kochani.
Ja jestem bardzo wygodna.
Kochani. Tak. Przepraszam, ja to umyślnie umieściłem z tego powodu, że być może w naszych sercach taka myśl się rodzi. Ja się muszę uderzyć w piersi. Tak, taka myśl już kilka razy narodziła się w moim sercu, ale ja do niej nie mam prawa. Ja do niej nie mam prawa. Bo no, Słowo
ona
Boże...
Ona może być też fałszywa, bo ty nie znasz wszystkich faktów.
Oczywiście, ona jest fałszywa, dlatego że nie znam wszystkich faktów. Na pewno, nie mogę ich znać, bo nie jestem Bogiem. Te zdania łączy również ze sobą próba przypisania sobie kompetencji samego Boga. To Bóg zna wszystkie fakty, wszystkie okoliczności. To Bóg zna ludzkie serca. To Bóg wie, jak zastosować Pismo Święte i to On je będzie stosował w stosunku do naszych braci. Martwmy się o samych siebie. To jest bluźnierstwo. Przeprośmy Boga. Wreszcie jest narzekanie na braci, przysięganie. Wybaczcie, ale skończył mi się czas. Myślę, że tą dobrą stronę języka przerobimy następnym razem, bo trochę tych rzeczy jest. Nie zdążyłem. Zakończenie. Koniec. Wybaczcie, ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję wam za uwagę i żywy oddźwięk.